Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w audycji Gdzie Nogi Poniosą, jak co poniedziałek o 13 w radiu UWM FM. Nie tylko uwierz w muzykę, ale również uwierz w podróże. I dziś bardziej o przygotowaniu do podróży niż o samym podróżowaniu. Chociaż myślę, że uda się porozmawiać z gościem również troszeczkę o jego podróżach, ale do tego oczywiście wrócimy za chwilę. Natomiast oczywiście teraz garść newsów turystycznych. I gdzie nas nogi niosą z naszymi newsami na początek? Historyczne centrum miasta portowego Odessa, wpisane na listę UNESCO podczas odbywającego się w drugiej połowie stycznia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, dokonało tego wpisu. To miejsce akurat przyjęto do wyjątkowego grona zabytków z uwagi na piętno, jakie odcisnął na kinie, literaturze i sztuce. Zwłaszcza teraz, kiedy na Ukrainie trwa konflikt, ten wpis jakby ucieleśnia zbiorową determinację, aby zapewnić, że miasto i że generalnie wszystkie te zabytki będą jednak chronione. O wpis Odessa już dużo wcześniej się ubiegała, od 2009 roku była na liście informacyjnej chociażby w Polsce Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, czy też Gdańsk. Także sporo czasami się czeka na tej liście informacyjnej, ale już Odessa trafiła. Zostało również wpisane na listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. To już niestety mówi nam nieco więcej, ale niestety te więcej to nie jest nic dobrego. W 2022 roku średnie ceny za dobę w europejskich hotelach wzrosły o prawie 20%, nawet pomimo faktu, że obłożenie było mniejsze niż w ostatnim roku przed pandemią. Gdzie wzrosły najwięcej? Najwięcej wzrosły w Stambule. A dlaczego, drodzy Państwo? A, bo w Turcji największa jest inflacja. Tam wzrost względem stycznia 2022 był o jakieś 52%, a na drugim miejscu była Warszawa, gdzie my chyba jesteśmy za Turcją, jeśli chodzi teraz o wskaźniki inflacyjne, także nie powinno to specjalnie nas dziwić. Ale tutaj nieco więcej, sporo więcej ponad inflację. W Warszawie to wszystko wzrosło 41% ponad. Podium, to jest oczywiście hipotetyczne, bo nikt na takim podium nie powinien się znajdować. Ze średnim wzrostem na poziomie 29% zanotował Londyn. Przenosimy się w nieco cieplejsze kraje, ale w dalszym ciągu w Europie. W 2022 roku na Cypr przyjechało ponad 3 miliony turystów, 65% więcej niż w roku poprzednim. I jednocześnie 80% tego, co było przed pandemią. Myślę, że jeszcze przez parę lat będziemy się porównywać do tego, chyba że coś jeszcze gorszego się stanie. Chociaż oczywiście nikt z nas tego na pewno nie chce. Zwłaszcza nikt z nas, kto wiąże swoje życie w jakiś sposób z podróżami. Oczywiście Cypr stracił wielu gości, chociażby z Rosji, z Ukrainy, ale jednak jak widać się odbudowuje. Wiceminister turystyki Cypru wskazuje, że branża jak widać jest odporna na kryzysy, a turystyka nie jest już uzależniona od rynku rosyjskiego. Ja bym się specjalnie nie cieszył, bo w dalszym ciągu nie jest uniezależniona od durnych pomysłów polityków, a takie Cypryjczycy mieli przez ostatnie lata, także ja bym tutaj specjalnie się nie cieszył na miejscu pana ministra, a raczej na miejscu tych, którzy gdzieś tam muszą się dostosowywać do tego, co pan minister mówi. I jak już jesteśmy w ciepłych krajach europejskich, przejdźmy do Chorwacji, która weszła do strefy Schengen i do strefy euro. I jakie są pierwsze wrażenia po tej dużej zmianie w Chorwacji? Jak bardzo przekłada się to na wzrost cen, czy to odstraszy turystów? W październiku 2020 roku, gdy było wspomniane o tym, że wprowadzone zostanie euro, choć nie było to jeszcze pewne, została przeprowadzona ankieta. To było 3,5 tysiąca ankietowanych. Ponad 1/3 twierdziła wówczas, że nie ma zdania w ogóle na temat tejże nowej waluty euro. Wśród obywateli, którzy wypowiedzieli się w tej kwestii, 54 osób opowiedziało się za wprowadzeniem euro, 46 badanych było przeciwnych, więc to tak prawie 50-50. Co ciekawe, wśród opowiadających się za nową walutą dominowały starsze osoby, to 2/3 populacji tych ankietowanych, natomiast w wieku do 25 lat tylko połowa chciała, czyli młodsi Chorwaci jakby są bardziej eurosceptyczni, tak to mi przynajmniej tu z danych wygląda. W zasadzie 5/6 obawiało się nieuchronnego wzrostu cen. Oczywiście podwyżki nie ominęły i cen prądu, i gazu, oleju napędowego czy benzyny, to oczywiście związane bardziej z konfliktem, który jest za naszą wschodnią granicą, ale jednak też sporo się zmieniło od wejścia po prostu do euro. Wielu Chorwatów twierdzi, że po prostu do połowy miesiąca, jeśli chodzi o już do miesiąca stycznia, panował chaos, który z biegiem czasu po prostu zaczyna się mniej więcej uspokajać, bo te ceny po prostu bardzo mocno się wahały. Drożej jest mniej pewnie. Myślę, że warto obserwować, co się tam dzieje, zwłaszcza w kontekście naszego ewentualnego wejścia do strefy euro. Należy obserwować Chorwację. I skończyliśmy na dzisiaj naszą porcję newsów. No i wracamy jeszcze przed przerwą do naszego właściwego tematu, no ale w sumie jeszcze o nim nie powiedziałem, drodzy Państwo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nocowaniu w namiocie. Może aura nie jest specjalnie ku temu sprzyjająca, ale porozmawiamy później z gościem i zapytamy, czy tak naprawdę nocowanie zimą w namiocie to jest jakiś duży problem. Natomiast na początek będą, że się tak wyrażę, porady prawne dotyczące tego, gdzie tak na dobrą sprawę możemy nocować w namiocie bezproblemowo. Czyli tak na szybko postaram się omówić stosunki prawne, tak na dobrą sprawę dotyczące nocowania w namiocie w różnych krajach. Będą to kraje europejskie. Podzieliłem te możliwości nocowania na trzy, drodzy Państwo, że zwykle można nocować, bądź są małe wyjątki, to jest pierwsza i od niej właśnie zaczniemy. I tu, drodzy Państwo, kraje nordyckie, kraje północne, Norwegia, Finlandia i Szwecja, są one najbardziej przyjazne biwakowiczom, no niestety nie są najbardziej przyjazne, jeśli chodzi o klimat, no ale do tego się po prostu trzeba lepiej przygotować. Obowiązuje tu tak zwane Allemansraten, czyli prawo wszystkich ludzi do kontaktu z naturą. Możemy obozować minimum 150 metrów od zabudowań na nieuprawianej ziemi i nie dłużej niż 2 dni. Rozpalanie ogniska jest również dozwolone, lecz ogień musi być pod kontrolą i posiadać odpowiednie wyposażenie. Kolejny kraj nordycki, Islandia, teoretycznie wolno rozbić się w każdym niezamieszkanym miejscu, niezależnie od tego, kto jest właścicielem. Wzdłuż okalającej wyspę drogi w wielu miejscach zakazano jednak biwakowania ze względu na to, że po prostu turyści źle się zachowywali. Ale generalnie na Islandii również nie ma problemu z rozbiciem się. Jeśli chodzi o Szkocję, tu, drodzy Państwo, wskazuje się, że jest to minimum 10 metrów od drogi, z wyjątkiem parków narodowych oraz niektórych wysp archipelagu Hebrydów. Także, no generalnie, zwykle można. Dalej kraje bałtyckie, Łotwa i Litwa, one nie pozwalają spać w rezerwatach. Poza tym nie ma większych ograniczeń, czyli raczej tylko w momencie, kiedy mamy napisane, że nie nocujemy, to nie nocujemy, a w innych miejscach nie będzie problemu. Kolejny kraj, Rosja, poza terenami kościołów prywatnymi i rezerwatami wodnymi, prawo federalne pozwala na dostęp do dzikich terenów. Rozbicie się musi być to 20 metrów od linii wodnej przynajmniej. Jeśli chodzi o większość jezior, rzek i mórz, rezerwaty, zależnie od lokalnego prawa, można albo nie można. Czasem można również rozpalić ognisko, pozyskiwać drewno na te ognisko. Kolejny kraj, tutaj ściany wschodniej, Białoruś, prawo mówi, że wszystkie lasy i tereny rolne są państwowe, więc tym sposobem rozbicie się na dziko nie stanowi tu przestępstwa, gdyż można biwakować na terenach publicznych. Tak wskazuje na to prawo. Przechodzimy do Ukrainy. Oczywiście prawo, które było przed konfliktem. Nie wiem, powiem szczerze, jak teraz wygląda ta sytuacja. Chociaż myślę, że jest niezmienna, tylko no, trzeba uważać dodatkowo na przemarsze jednostek po prostu wojskowych. Natomiast generalnie tam nie można w parkach narodowych i oznaczonych strefach. Czyli podobnie jak Litwa, Łotwa, napisane, że nie można, to nie można, w innych miejscach nie ma problemu. Natomiast lepiej nie biwakować blisko granicy, gdyż Straż Graniczna może wziąć was za uchodźców lub szmuglerów. Tak to mniej więcej wygląda. Kolejne państwo, również nasz sąsiad, Słowacja. Obozowanie jest legalne poza parkami narodowymi, Tatrami i lasami. Leśnicy jednak niespecjalnie biegają za ludźmi w poszukiwaniu tego, że ktoś biwakuje, a nie powinien. I zwykle jest to tolerowane. No najlepiej, jak zwykle, po prostu zapytać. Kolejny kraj, nieco dalej, Armenia. Mieszkańcy są bardzo ciekawi przybyszów, chętni do rozmowy, gościnni. Może się zdarzyć, że po prostu zaproszą nas do domu, że nawet nie będziemy musieli specjalnie nocować w namiocie. Bardzo często po prostu zaproszą nas, żebyśmy rozbili namiot u nich. No bo niestety trzeba uważać na dzikie zwierzęta, na przykład wilki, czy też po prostu sfory bezpańskich psów. Podobnie dużo tych psów jest w Gruzji. Gruzini również bardzo lubią Polaków, o tym należy pamiętać i bez problemu tam również można się rozbić. Jedyne, czego należy się wystrzegać, to stada owiec oraz ich pastwiska, gdyż są to bardzo często tereny chronione przez psy pasterskie. No, nie chcemy się na pewno natknąć na psy pasterskie. Kolejne miejsce, które omawię, to Turcja. Tu jest taka rada, by zabrać ze sobą własną łopatę do zakopywania swoich szczątków. Tak, drodzy Państwo, mniej więcej to wygląda. Nie za bardzo rozumiem, czy to chodzi o szczątki nasze faktyczne, czy o ekskrementy, ale generalnie żadnych zakazów nie ma. Kolejny kraj, który całkiem niedawno omawialiśmy, Bośnia i Hercegowina, należy uważać, gdyż występują tereny, których wciąż mamy po prostu miny. No należy pamiętać, żeby się po prostu nie rozbić w miejscu, które wygląda jakby bardzo długo nie było używane. No, zwłaszcza jak jest tam obok napis uwaga na miny. Legalne i tolerowane przez mieszkańców jest biwakowanie chociażby w Kosowie, podobnie w Serbii, poza parkami narodowymi, poza rezerwatami. Serbowie jednak są bardzo również gościnni i być może zaproszą was po prostu do domu. I to tyle w zasadzie o tym, gdzie można, a po przerwie jeszcze pociągnę ten temat dalej, zanim przyjdzie gość i porozmawiamy o tym, gdzie nie można, a gdzie po prostu nie jest to takie oczywiste. Zostańcie z nami w Radiu UWM FM.